Rozmowa po dziewiątej.
A gościem rozmowy po dziewiątej jest Sławomir Kotylak, radny klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Od soboty obowiązuje w całym kraju żółta strefa. Pan podróżuje po kraju. Czy już Polacy stosują się do tych zasad? Jak pan to ocenia? Czy Polacy, czy Zielonogórzanie stosują się do wymogów ustawy?
Mogę powiedzieć w ten sposób, że będąc w wielu miejscach w kraju widać już, że ponownie wracamy na tory myślenia o tym, że maseczki, zabezpieczenia, one nie są tylko wymysłem i fanaberią, one są niezbędne do tego, żebyśmy nie mieli większych problemów niż mamy w chwili obecnej z liczbą zarażonych na COVID-19. Więc tak, oceniam, że Polacy dosyć karnie do tego podchodzą, mają świadomość zagrożenia, nie chcą eskalacji pandemii, w związku z tym stosują się w miejscach publicznych, w których byłem, a byłem w wielu miejscach, i na konferencji, i w transporcie publicznym, wszędzie tam te maseczki były przestrzegane, dystans społeczny też był zachowywany, w związku z tym myślę, że Polacy zdają ponownie egzamin z tego, jak być społecznie poprawnym i zachowywać się w sposób należyty w tak trudnych czasach.
A według pana, przedstawiciela bądź co bądź opozycji, czy ten ruch rządu będzie skuteczny, jest dobry według pana oceny?
Ma pan redaktor na myśli wprowadzenie żółtej strefy w całym
tak
kraju?
Jest.
Ja myślę, że każdy ruch zmierzający do ograniczenia liczby osób zarażonych jest dobrym ruchem, niezależnie od tego, jaką on formę przynosi, czy to są żółte strefy, czy to jest podział kraju na inne kolory.
A pytam, bo też zdarzają się i posłowie nawet, którzy podważają tego typu wydarzenia, wprowadzanie takiej strefy, zakładanie maseczek. Mieliśmy chociażby protesty w tej sprawie w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim.
Nie chciałbym być prześmiewczy i używać ogólnie przyjętego nazewnictwa dla osób, które taki stan działania reprezentują. Chciałbym być poważny, w związku z tym powiem poważnie. Nie jest rzeczą dobrą, jeżeli ktoś naraża celowo czyjeś zdrowie na uszczerbek, a dyskusja o tym, czy wskazane jest chodzenie w maseczkach, czy nie, myślę, że to już jest dyskusja czysto populistyczna. Badania naukowe potwierdzają, że jest to wirus, który przenosi się drogą kropelkową poprzez wziew. W związku z tym zabezpieczanie dróg oddechowych jest podstawową formą zabezpieczenia się przed przenoszeniem COVID-u pomiędzy mieszkańców. Zatem kompletnie nie rozumiem tego typu ruchów. To jest tak, jakby zaprzeczać temu, że Ziemia jest okrągła, a słońce jest jedno, które świeci nam nad niebie. W związku z tym wolę myśleć, że to są tylko i wyłącznie ekscentrycy, którzy próbują zaistnieć w trudnych czasach.
Pytam pana również o to, bo wczoraj miała miejsce sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego dotycząca stanu epidemiologicznego w województwie lubuskim. Czy po tej sesji czuje się pan bezpieczniej?
Sesja jak sesja, to jest dyskusja. Ona o tym, czy będę się czuł bezpiecznie, dowiem się po wprowadzeniu tych rozwiązań, które między innymi pojawiły się w apelu przyjętym przez Sejmik. W związku z czym, jeżeli te wszystkie gwarancje, które tam były spisane i oczekiwane do realizacji, wejdą w życie, wówczas oczywiście poziom bezpieczeństwa nie tylko mojego, ale wszystkich mieszkańców naszego kraju powinien diametralnie wzrosnąć.
Czyli uważa pan, że te postulaty, które... No właśnie, chciałem zapytać właściwie, czemu miała służyć ta sesja? Czy właśnie takiemu wyartykułowaniu, czy może bardziej to było bicie piany albo politykierstwo, o czym mówił wczorajszy mój gość Zbigniew Kościk na tej sesji? Czy to chodzi właśnie o to, żeby politykować, a może lepiej wziąć się do pracy?
Uważam, że kiedy politycy rozmawiają, to nie zawsze jest to politykierstwo. W sytuacji zagrożenia, a taką sytuację w chwili obecnej mamy, każda dyskusja i każda forma wymiany informacji, bo przypomnę, jest strona rządząca, są mieszkańcy, są reprezentanci różnych ugrupowań, nie wszyscy mają bezpośredni dostęp do podstawowych danych, w związku z tym oczywiste jest, że pragną te dane poznać i na ich podstawie budować opinie i budować swoje działania zmierzające do tego, żeby nam wszystkim było dobrze, w sensie zabezpieczenia zarówno od strony liczby łóżek, respiratorów, sprawności służby zdrowia. te wszystkie problemy, które widzimy, one z czegoś się biorą. Czasami biorą się z braku wiedzy, czasami biorą się z braku informacji, a czasami po prostu z dobrego rozeznania tematu. W związku z tym, im więcej informacji, tym łatwiej jest podejmować racjonalne decyzje i tym łatwiej jest zrozumieć przede wszystkim decyzje podejmowane przez rządzących. Zatem każda forma dyskusji w mojej ocenie jest jak najbardziej potrzebna. Jest coś takiego w zarządzaniu, pewnie wszyscy Państwo wiedzą, nazywa się to burza mózgów. Taka sesja zwołana właśnie po to, aby wywołać taką burzę mózgów, ona zawsze przynosi pozytywne efekty. Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją, w której po dyskusji nie można byłoby wyciągnąć jakichś konstruktywnych wniosków. Po oczywiście merytorycznej dyskusji, nad czym ubolewam, nie zawsze ona miała taki charakter w trakcie sesji.
Na sesji również padły konkrety i mowa była o problemach. Prezes szpitala na sesji zasygnalizował, że brakuje 15 milionów złotych na wyposażenie Centrum Zdrowia Dziecka. Aleksandra Mrozek, radna samorządowego lubuskiego, zasugerowała, że samorząd województwa nie radzi sobie z wyposażeniem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. No skoro prezes szpitala zwraca się z taką prośbą, i pytanie, czy na etapie planowania tej budowy nie można było już założyć i zabezpieczyć środków w budżecie województwa na wyposażenie tego centrum?
Ja uważam, że radna chyba nie do końca rozumie, czym jest inżynieria finansowa przy tak dużych projektach inwestycyjnych. Projekty inwestycyjne charakteryzują się tym, że w miarę postępu prac czasami okazuje się, że potrzeba więcej pieniędzy na określone działania niż wstępnie zaplanowaliśmy. I to wie każdy, kto chociaż raz w życiu przeprowadził jakikolwiek remont choćby u siebie w domu. Rzadko się zdarza, że budżet pierwotnie przyjęty jest tym budżetem, którym się da...
No to nie jest remont, to jest budowa.
Dlatego ja to podaję na przykładzie bardzo małym, ogólnym. Przenosząc to teraz na złożoność dużej inwestycji, to proszę sobie pomyśleć, jak wiele bardziej złożone problemy trzeba już na etapie planowania przyjąć jako założenie, a następnie starać się, by to założenie w 100% zrealizować. Nie zawsze się udaje na przykład rozstrzygnąć przetarg za określoną kwotę, która się pierwotnie miała znaleźć w budżecie. W związku z tym i tutaj mieliśmy również taką sytuację, że budżet był zwiększany tylko po to, żeby móc rozstrzygnąć wykonawcę i żeby można było ruszyć z pracami budowlanymi. Zatem inżynieria finansowa jako bardzo trudna materia czasami powoduje, że na etapie już finalizacji prac w jakimś obszarze zaczyna nam brakować środków. W tym wypadku szukamy pieniędzy na to, aby wyposażyć w mebelki, łóżeczka i inne przedmioty oddział. W związku z tym pytanie o to, co mógłby nas wesprzeć, jest jak najbardziej zasadnym. Dlaczego? Dlatego, że szpital jest dobrym nas wszystkich. To nie jest szpital pani marszałek, to nie jest szpital Urzędu Marszałkowskiego, to jest szpital dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego. Zatem to, co podnosiła radna Mrozek wczoraj, dla mnie było zupełnie niezrozumiałe i nie mieściło się w kanonach dobrego rozeznania tego, czym jest inwestycja za wiele dziesiąt milionów złotych. Przypomnę Państwu, że ta inwestycja łącznie zamknie się chyba kwotą, jak dobrze pamiętam, prawie 150 milionów. To nie są małe pieniądze, to nie są łatwe inwestycje i dyskusja o tym, że ktoś sobie z czymś nie radzi, jest daleko idącym nadużyciem i używaniem półprawd. Warto byłoby się pochylić nad tematem, zapoznać się, co jest powodem wystąpienia takiego braku i raczej szukać rozwiązań, a proponować rozwiązania, wskazywać źródła finansowania. To jest dla mnie merytoryczna dyskusja w trakcie takiej sesji.
Jak samorząd województwa
bezproduktywne piany.
Zamierza...
To właśnie jest tym, czym, co pan redaktor nazwał w poprzednim pytaniu. To było typowe politykierstwo.
W takim razie, w jaki sposób samorząd województwa zamierza pozyskać te 15 milionów złotych miasto?
No to już jest pytanie do zarządu województwa. Oczywiście wiem o dzisiejszej sesji Rady Miasta, wiem jaka jest uchwała proponowana przez prezydenta. Oczywiście będę chciał na temat tej uchwały porozmawiać w trakcie sesji, przedstawić swoją propozycję. Niemniej każdy gest każdego z samorządów tego województwa skierowany do tego, aby pomóc przy budowie szpitala jest w mojej ocenie gestem nie tylko szlachetnym, ale potrzebnym.
No właśnie, dzisiaj sesja Rady Miasta
reprezentuje potrzeby naszych mieszkańców.
Dzisiejsza sesja Rady Miasta jest zwołana właśnie w tej sprawie, między innymi dofinansowania wyposażenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, z tym, że miasto pozwala sobie przeznaczyć 1 000 000 złotych. Co z pozostałymi 14? Czy na przykład samorząd województwa nie mógłby zaprowadzić jakichś oszczędności w związku z tym, aby to Centrum Zdrowia Matki i Dziecka móc wyposażyć, nie wiem, może z wydatków promocyjnych warto warto zrezygnować z wydatków na gadżety, misje gospodarcze, zwłaszcza w czasach, gdy na te misje ciężko jeździć.
Na misje gospodarcze środki już zostały przeznaczone na budowę szpitala, bo w tym roku z racji COVID-u tych misji gospodarczych było mniej. Musiały się odbyć tylko te, które wynikały z projektów i dofinansowań unijnych, bo taki jest wymóg Unii Europejskiej. Niewykonanie budżetu wiąże się ze zwrotem kwoty przeznaczonej dla beneficjenta. Zadania województwa to są wielokrotne działania, na które zarząd i województwo nie ma najmniejszego wpływu. To znaczy dostaje dofinansowanie z budżetu państwa i musi te środki w całości przekazać. Zatem tutaj nie ma możliwości o poszukiwaniu oszczędności, bo oszczędności i tak by wróciły do budżetu państwa. Jedyne, gdzie są szanse na pozyskanie środków, to są zadania własne województwa, ale tutaj budżet jest zdecydowanie mniejszy, bo pochodzi tylko i wyłącznie z podatków, które wpływają do budżetu województwa, a jak wszyscy doskonale wiemy, pandemia spowodowała bardzo drastyczne wyhamowanie gospodarki, a to zawsze wiąże się ze dużą wartością spadków po stronie przychodowej budżetu województwa. Zatem tu o oszczędnościach raczej trudno mówić. Wszyscy używają analogii do tego, że promocja województwa jest droga. Drodzy Państwo, no, sytuacja jest troszkę zawiła i trzeba by dwa słowa wyjaśnienia. 60% budżetu województwa na promocję to tak naprawdę jest dofinansowanie do lotów dla sportu lotniczego Zielona Góra. Pytanie, czy po wielu latach starań, nakładów finansowych warto w tym momencie zamykać lotnisko i te wszystkie środki, które tam zostały skierowane, w zasadzie zmarnotrawić? Uważam, że nie. Można pozyskać środki i stworzyć inżynierię finansową na potrzeby szpitala taką, która tych środków by nie używała i nadal mielibyśmy i zarówno funkcjonujący port lotniczy i działający szpital. Natomiast ci, którzy celowo nie czytają paragrafów w budżecie, używają tego argumentu jako argumentu, że województwo jest tylko i wyłącznie wydatkowym Eldorado dla tych, którzy chcą promować się w ramach działalności, nie wiem, politycznej czy jakiejkolwiek innej.
Ale to ogromne artykuły w gazetach, billboardy, no to przecież chyba oczywiście zawsze z panią marszałek Polak czy wicemarszałkiem Poryckim, czy z członkami zarządu, którzy oprócz tego, że promują budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, to jeszcze promują siebie, no to chyba... No
ja znam takich polityków, którzy nie przyłożyli nawet ręki do budowy tego centrum, a promowali się na billboardach, więc panie redaktorze, no bądźmy uczciwi, jeżeli ktoś dużą część swojej pracy zawodowej poświęca na budowę takiego szpitala, to trudno mu odmówić prawa do tego, żeby jego twarz pojawiała się w kontekście tego szpitala. Jest to wielokrotnie realizowane nie za pieniądze publiczne, tylko po prostu dziennikarze czy też telewizja po prostu kojarzy daną osobę z daną inwestycją i umieszcza jej twarz w materiałach poświęconych budowie centrum. Ja bym raczej skupił się nad tym, gdzie możemy poszukać pieniędzy, jaki mechanizm współpracy z samorządami. Ja nie mówię o samorządzie.
No właśnie, prezydent miasta wskazał,
podjąć, żeby te środki móc znaleźć i dokończyć szczęśliwie.
Prezydent miasta wskazał w apelu, który, bo to rozumiem, radni, czy prezydent miasta przygotowuje ten apel związany z dzisiejszą sesją Rady Miasta Zielona Góra, gdzie będzie apel, gdzie Rada Miasta, jeżeli podejmie taki apel, będzie apelować do innych samorządów, aby wesprzeć wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. To odwrócenie trochę frontu. Czy pan traktuje to jako dobrą wolę prezydenta Janusza Kubickiego, czy może sprytny zabieg, aby odwrócić uwagę od Zielonej Góry, na której terenie znajduje się szpital zielonogórski, i pytanie, czy zarząd województwa odczyta to jako dobrą monetę, czy jako próbę ucieczki od tematu?
Panie redaktorze, nie jest intencją moją ocenianie intencji osób innych, w związku z tym pozwoli pan, panie redaktorze, że ja powiem w ten sposób. Każda forma wsparcia, która napłynie w ramach pomocy dla budowy szpitala w tym województwie, będzie przeze mnie oceniana pozytywnie. Rada Miasta, jeżeli zgodzi się z treścią tego apelu, odnosi się także do tego, że przecież nie tylko mieszkańcy Zielonej Góry, czyli podatnicy tutaj mieszkający, powinni płacić na szpital. Jest to szpital dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, zatem kolegialnie powinno być tak, to podpowiada logika i zdrowy rozsądek, że jeżeli mamy również również inne gminy, powiaty w tym województwie, to zasadne by było w mojej ocenie i tak myślę byłoby też uczciwie, aby ten ciężar budowy szpitala nie był tylko na barkach województwa, w sensie Urzędu Marszałkowskiego i jednego z miast w tym województwie, ale żeby także ten ciężar w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba, a sytuacja jest szczególna, mając na uwadze potrzeby covidowe i możliwość zabezpieczenia łóżek covidowych w tym nowo budowanym szpitalu, że pozostałe samorządy przynajmniej mogłyby zadeklarować, ewentualnie przemyśleć to, czy stać je w chwili obecnej na jakąkolwiek symbolikę,
czy pan
i klub
Koalicji Obywatelskiej poprą ten apel?
Na budowę tego szpitala. Jeszcze raz?
Czy pan i klub Koalicji Obywatelskiej poprzecie ten apel?
Mam pewne uwagi co do części treści tego apelu, więc nie chciałbym przed sesją Rady Miasta tutaj omawiać, przed uzyskaniem odpowiedzi na pytania, które będę stawiał. To jest uzależnione od tego, jaka będzie odpowiedź, jak odbiorę intencje, czy to faktycznie jest mydlenie oczu i taka klasyczna wrzutka, czy to jednak ma szerszy kontekst i z którym ja bym się wówczas mógł zgodzić i zagłosować za. A co do klubu, nie wiem, nie mieliśmy czasu nawet się spotkać, bo przypomnę Państwu, że od zwołania do odbycia sesji nie minie nawet 23 godziny.
A o sesji więcej dziś również na naszej antenie. Sesja nadzwyczajna o godzinie 12 będzie miała swój początek, a moim Państwa gościem był radny Klubu Koalicji Obywatelskiej Sławomir Kotylak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, życzę przede wszystkim zdrowia i miłego dnia. Pozdrawiam.
Rozmowa po dziewiątej.